Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
Zgodnie z obietnicą moim Państwa gościem jest dziś ksiądz arcybiskup Henryk Hotter. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Przede wszystkim witam gospodarza, prawda, tego miejsca. Nie
niech
gościa.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Księże arcybiskupie, po pierwsze, bardzo się cieszę, że możemy spotkać się bezpośrednio. Bardzo się cieszę, że ksiądz arcybiskup jest z nami. Nie tylko diecezjanie zanosili te modlitwy w intencji księdza arcybiskupa, ale wiem, że modlił się Kraków, modliło się Wybrzeże, modliła się Polonia i im wszystkim powinniśmy być chyba wdzięczni. Czuć było tę moc modlitwy?
Ogromnie czuć moc modlitwy i ona jeszcze była szersza, bo modlili się ludzie w Belgii, we Francji, w Afryce i byłem z tym zdumiony, kiedy z innego świata niemalże wróciłem do tej ziemskiej rzeczywistości. Mam świadomość, że zawdzięczam życie właśnie tej modlitwie głównie, bo według kompetentnych lekarzy, specjalistów byłem na granicy życia i śmierci. A więc Pan Bóg widać potrzebuje tego, żebym jeszcze tutaj został. Być może nie dojrzałem jeszcze do Królestwa Niebieskiego.
To wielu z nas chyba jest w tej samej sytuacji. A co zrobić, jeśli modlimy się długo w pewnej intencji i Pan Bóg milczy?
Pan Bóg jest długodystansowcem. To jest pierwsza uwaga i realizuje cele często odległe, często od nas dalekie. A poza tym wie, komu i w jakim momencie co jest potrzebne. Nie zawsze to, co się modlimy, jest nam do zbawienia koniecznie potrzebne. I dlatego musimy się modlić, owszem, z całą cierpliwością i nawet uporczywością, ale również z zaufaniem do Boga. Od Niego to wszystko zależy, czy łaska przydzielona, czy udzielone dary są nam akurat tu i teraz potrzebne.
Ale skoro Pan Bóg wie o nas wszystko, prawda? Najlepiej zna nasze intencje, to czy potrzeba mu je wypowiadać? Komu to jest potrzebne? Panu Bogu czy nam?
Pani doktor Pułtawska mówiła mi i cytowała słowa świętego Jana Pawła II: o nic nie proś, bo Pan Bóg wie, co ci potrzeba. Tylko zaufaj Jemu i oddaj się Mu. Ja myślę, że to jest dobra postawa zdania się na Bożą wolę. O co się modlimy w modlitwie pańskiej przecież. Żeby wola Boża się spełniała i na ziemi, i w niebie. To nam powinno wystarczyć. Pan Bóg oczywiście wie o wszystkim, co nam potrzeba i w którym momencie nam potrzeba. I po prostu trzeba się dać prowadzić. Po to nam posyła Ducha Świętego, żeby On był naszym przewodnikiem, żeby On był źródłem naszego światła i źródłem naszych natchnień. To są takie dwie funkcje Ducha Świętego, oświecenia i natchnienia. I jak jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, wówczas On nam wskazuje cele, On nam wskazuje zadania do wykonania, On urządza, że tak powiem, jakieś okoliczności naszego codziennego życia, żebyśmy mogli im stawić czoła i opierając się o dary naturalne, które otrzymaliśmy, również korzystać z darów nadprzyrodzonych, które nam Bóg udziela.
Tylko z tym Duchem Świętym to trzeba najpierw te relacje nawiązać.
Nic się nie dzieje bez modlitwy. Moim zdaniem kanałem porozumienia i kontaktu, komunikacji z Bogiem jest modlitwa. Nie wystarczy znajomość, nawet znakomita teologii, katechizmu, prawa kanonicznego. To może znać jakiś religioznawca na przykład, albo prawnik. Konieczne jest, żeby się modlić, żeby mieć osobisty kontakt z Bogiem. Bez tego wiara umiera. I bez tego stajemy się tylko ludźmi, którzy coś wiedzą o Panu Bogu, ale nie mają wiele z Nim do czynienia.
A propos modlitwy, to jutro będziemy dziękować za 25 lat diecezji warszawsko-praskiej. Księże arcybiskupie, za co ksiądz arcybiskup jest szczególnie wdzięczny w kontekście tego wydarzenia?
Jestem wdzięczny za diecezję warszawsko-praską, bo przecież to jest nowy i bardzo młody kościół lokalny. Nie zapominajmy, że w Polsce mamy diecezje, które liczą sobie po 1000 lat, a my jesteśmy oseskiem jeszcze dzisiaj. Ale to jest diecezja pełna życia wspaniałych ludzi, ludzi dobrej woli, ludzi wierzących, ludzi gorliwych, ludzi, którzy mają w sobie jakiś płomień. I to dzięki nim, powiedzmy, jakość tego kościoła lokalnego poprawia się. Dzięki nim możemy zrealizować dzieła, które w pojedynkę są nie do zrealizowania. A więc dziękuję za te 25 lat, za wszystkich, którzy pracowali, za poprzednich biskupów, którzy tak dużo wnieśli. I po prostu to jest taka budowla, że każde pokolenie, każdy biskup też kładzie następną warstwę kamieni na tych fundamentach 12 apostołów.
Zobaczymy, ile tych kamieni będzie. Ksiądz biskup senior Kazimierz Romaniuk wspomniał o tym, że te 25 lat i taka uroczystość i taki jubileusz skłania nas ku rachunkowi sumienia.
To jest czas bilansu. Właśnie polega to na tym, żeby dostrzec oczywiście swoje wszystkie zaniedbania. Najczęstsze grzechy, które popełniamy, każdy z nas, to są grzechy opuszczenia dobrego. Zawsze mogliśmy zrobić więcej, lepiej, gdybyśmy się lepiej postarali, gdybyśmy się lepiej modlili, żeby mieć tę Bożą moc w sobie. Niemniej za to wszystko przepraszamy w dniu właśnie jubileuszu, który z nazwy swojej oznacza radość. A więc dziękujemy za Boże miłosierdzie, za przebaczenie naszych grzechów i zaniedbań. Były na pewno rzeczy bardzo bolesne i bardzo skandalizujące niektóre, ale przede wszystkim dziękujemy za ogromne dobro, które otrzymaliśmy i które nas promuje ku przyszłości. I to jest ważne, żeby jubileusz zwrócił naszą uwagę, nasze oczy ku przyszłości, bo na przeszłość już nie mamy wpływu.
Czyli wieczne teraz, tak? Ewangeliczne, tak. Wieczne teraz. Księże arcybiskupie, 25 lat minęło, chciałoby się powiedzieć jak jeden dzień. Refleksja dotycząca tej przeszłości, ale tej przyszłości. Jaka przyszłość czeka diecezję warszawsko-praską?
No tutaj oczywiście Pan Bóg to wie lepiej niż my. My przypuszczamy, że na pewno diecezja musi bardzo duży wysiłek podjąć nowej ewangelizacji. Nie będzie nowej ewangelizacji bez mobilizacji laikatu. To są ogromne...
Aż się wyprostowałam.
Tak, to są ogromne zasoby Bożej energii, które tkwią we wszystkich ochrzczonych, o czym oni często nie wiedzą. Oni nie wiedzą, jak wiele mogą wykorzystać charyzmat Chrztu Świętego, charyzmat bierzmowania, te codzienne karmienie się ciałem i krwią pańską, ale również na przykład charyzmat wynikający z sakramentu małżeństwa, o czym też małżonkowie często nie wiedzą.
No, biskup Mering w najnowszym numerze tygodnika Idziemy mówi księdzu Henrykowi Zielińskiemu, że sakrament małżeństwa nie jest gorszym sakramentem od sakramentu kapłaństwa. Pamiętajcie o tym, wykorzystujcie ten potencjał.
No, nie ma w ogóle ani lepszych czy gorszych sakramentów. One wszystkie są istotne, wszystkie są ważne, a to są sakramenty stanu życia. I właśnie sakrament kapłański jest sakramentem stanu życia, jak również sakrament małżeński, który zawiera sobie trzy funkcje chrystusowe, a więc funkcję prorocką, funkcję kapłańską i funkcję królewską w stosunku do kościoła domowego, którego kapłanami, prorokami i zarządcami są małżonkowie.
Więc, w jakim kontekście jesteśmy prorokami dla Kościoła, my małżonkowie?
Prorokami jesteśmy w perspektywie nauczania, wychowania, bo służba życiu nie tylko polega na powołaniu kogoś do istnienia, to jest ogromna władza, że tak powiem, przez Boga udzielona człowiekowi, że mogą powołać do istnienia ludzi jemu podobnych, ale jest to jednocześnie obowiązek wychowania. To jest też służba życiu. I to jest funkcja prorocka, która uczy dziecko żyć według planu Bożego, według Bożych zamiarów. Funkcja kapłańska jest funkcją uświęcania rodziny, a więc modlitwy rodzinnej, a więc wspólnej Eucharystii, uczestniczenia w życiu właśnie miejscowego kościoła parafialnego i wszystkie te funkcje, które powodują, że stajemy się prawdziwymi chrześcijanami, funkcja kapłańska. A królewska to jest zarządzanie, to jest budżet domowy, to są wszystkie codzienne polecenia dotyczące sprzątania mieszkania, zmywania naczyń, przygotowania czegoś na jutro, pójścia do sklepu, wyniesienia śmieci. To jest zarządzanie rodziną, między innymi oczywiście, ale też kontakty rodziny z otoczeniem społecznym, otoczeniem kościelnym. To wszystko zadania rodziny wynikające z sakramentu.
Tak uśmiechniemy się do słów papieża Franciszka, zapewne wyrwanych z kontekstu, który twierdził, nie prasuj mężowi koszul, nie rób tego też synowi. Ksiądz arcybiskup powie, tak, papież Franciszek ma rację.
No, dzisiaj wszyscy wszystko robią, prawda? Oczywiście trzeba do tego podchodzić, jak to się mówi, cum grano salis, a więc z pewnym powiedzmy rozsądną oceną. Niewątpliwie, jeżeli jest małe dziecko, noworodek, niemowlę, no to matka jest naturalną opiekunką, bo ona doskonale czuje, zna. Dziecko powinno czuć matkę, również jej zapach, jej głos, jej tętno serca, które słyszało jeszcze w okresie łonowym, prawda, i go uspokaja natychmiast. A więc jest podział zadań niewątpliwie. Ale w ramach pomocniczości można wszystko robić. Oczywiście można prasować, można prać. Dzisiaj pranie to nie jest wielka sztuka jak kiedyś. Ale uważam, że komplementarność wynikająca na co dzień z różnych okoliczności, jeżeli jest żona kobietą pracującą i po prostu w domu nie ma, a ojciec w tym czasie jest w domu, no to on pełni funkcję rodzicielską globalną wówczas, prawda? I w ten sposób się uzupełniają. Bo miłość małżeńska polega na realizacji dobra drugiego człowieka, współmałżonka, nie swojego. Jeżeli to jest miłość wymienna, to każdy się szczęśliwie czuje.
A czasami myślimy tak, że żona twierdzi, że to będzie dobre dla męża, ale mąż twierdzi, że to nie będzie dobre dla niego. Wtedy trudno o konsensus.
To jest inne wyzwanie małżeństwa, które powinno też nauczyć się rozróżniania właśnie różności między małżonkami. Bo my często sprowadzamy współmałżonka do siebie samego. On musi mieć te same zwyczaje, te same orientacje, tak samo reagować i tak dalej, ale przecież małżeństwo to jest jedność w różności, w komplementarności. To jest cały urok małżeństwa, komplementarność.
Komunia osób, tak?
Tak, i później z tego powstaje komunia osób. No powiedzmy, różnica między kobietą i mężczyzną jest przyczyną zawierania małżeństwa. Czyli są zafascynowani kobietą, kobieta mężczyzną, ale później ta różnica staje się jakby przeszkodą, prawda? I się jej nie
jak
docenia.
Jak to się zmienia, prawda?
Jak to się zmienia, tak. Że, a ty zawsze tak, a ty nigdy tak i takie są rozmowy.
Dobrze, do tych tematów małżeńskich jeszcze wrócimy. Księże arcybiskupie, jutro uroczystość zwiastowania pańskiego. Co człowiek wiary powinien zwiastować na temat obrony życia dzisiaj?
Zwiastowanie pańskie nam przypomina, że człowiek istnieje w tych dwóch nawiasach, można by powiedzieć, od zapłodnienia do śmierci. I jakiekolwiek próby, nawet semantyczne, próbujące redukować wymiar osobowy i ludzki człowieka w jego istnieniu biologicznym, somatycznym, są ogromnym błędem, które prowadzi do wielkiej niesprawiedliwości i wielkich zbrodni, powiedziałbym. Odmawianie człowieczeństwa komukolwiek, w jakimkolwiek momencie jego istnienia, jest już zbrodnią, która później owocuje w takich sytuacjach, jakie mieliśmy w czasie okupacji niemieckiej i nazizmu, który po prostu odmówił człowieczeństwa pewnym kategorią ludzi, Żydom, Słowianom, prawda, przeznaczony na śmierć. Dzisiaj mamy ukryte formy zabójstwa człowieka, które się nazywają na przykład terminacją ciąży albo eutanazją, że to niby z litości, że ci ludzie już nie mają prawa do życia. Są często samotni i dlatego to życie ich tak bardzo im ciąży. Niemniej to nie jest puste pojęcie cywilizacji śmierci. Ono jest prawdziwe. Ono ma swój substrat rzeczywisty, swoje odbicie w życiu człowieka w wielu jego dziedzinach istnienia.
Czyli na temat wartości życia nie powinniśmy dyskutować.
To jest podstawowa wartość. Bez życia nie ma innych wartości. Wszystkie inne wartości są pochodną życia człowieka.
Życie jest cudem, ponieważ?
Jest cudem, ponieważ jest darem Bożym. Źródłem życia jest Bóg. Człowiek, proszę zauważyć, dzisiaj mimo całej swojej możliwości biotechnologicznej nie jest w stanie stworzyć życia. Nie jest w stanie. Powiela zawsze te elementy żyjące, które można później przetransformować, choćby przez inżynierię genetyczną, ale nikomu się nie udało stworzyć z niczego, czyli z materii nieożywionej, materii ożywioną. To jest dar Boży. A dar Boży dla człowieka to jest już pełnia tego daru, dlatego że stajemy się uczestnikami dialogu z Bogiem. Stajemy się Jego partnerami, można by powiedzieć. Stanowi z Nim jedną rodzinę. To jest tylko przywilej człowieka, nie dotyczący innej materii żywej, prawda? Ani bakterii, ani roślin, ani zwierząt. Człowiek ma tylko możliwość rozmawiania z Bogiem.
W środę miał miejsce kolejny atak terrorystyczny, tym razem w Londynie, ponownie można powiedzieć w Londynie. Kto dziś w Europie, a może kto dziś z nas może czuć się bezpieczny?
Te zamachy są straszne. Oczywiście są niespodziewane i nas bulwersują przez ich okrucieństwo. Niemniej nasze życie nigdy nie jest do końca bezpieczne. Nie ma życia bez ryzyka. Jeżeli wychodzimy z domu, to nigdy nie wiemy, czy do niego wrócimy, bo możemy być ofiarami jakiegoś wypadku komunikacyjnego. Przecież proszę zauważyć, ile ludzi ginie co roku w wypadkach drogowych. To są ogromne cyfry, ogromne. I te wypadki, które z terroryzmu pochodzą, są na tyle groźne, że są zamierzone, że to są zbrodnie planowane po to, żeby zabić jak największą liczbę osób i to najwięcej bulwersuje, że takie postawy mogą nam grozić, że nie jesteśmy społeczeństwem pomocniczym, że nie możemy ufać drugiemu człowiekowi. I dziś sobie wyobrażam, że w Londynie, jak ktoś w metrze czy na ulicy widzi człowieka o rysach semickich, takich wschodnio, blisko wschodnich, no to zaraz podejrzewa, że to być może terrorysta, prawda? I już jest do niego uprzedzony, już się go boi, już się od niego odsuwa. Z kolei dla nich biały człowiek to jest manifestacja zła, bezbożności, rozwiązłości. Tak to widzą.
Mają trochę w tym prawie.
Religie takie właśnie bardzo fundamentalne. Zresztą rozwiązłość i amoralność to nie są cechy chrześcijańskie przecież, prawda? My się już do nich nie odwołujemy. Tak zwane wartości europejskie są sprowadzone tylko do jakiegoś pokojowego współistnienia, solidarności.
Poprawność polityczna bardzo jest popularna.
Poprawność polityczna, ale żadnych głębszych wartości w tym nie ma. Myśmy odeszli od ducha założycieli wspólnoty europejskiej, którzy są zresztą de Gasperi i Schumann są kandydatami na ołtarze. Więc oni byli przeniknięci wartościami chrześcijańskimi, które stworzyły Europę. Nie byłoby Europy bez chrześcijaństwa. I teraz wyrzekamy się tej całej historii 2000 lat.
No jeszcze z Polską nie jest tak źle, prawda? Ale tak zwanym mocarstwom Europy trzeba to przypomnieć, no bo na jakich zasadach dzisiaj powinna toczyć się ta walka z terroryzmem?
No przede wszystkim terroryzm powstał z problemów istniejących w krajach, z którego pochodzą terroryści. Te wojny, które były na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce były w dużej mierze wywołane przez ludzi cywilizacji atlantyckiej, a więc przez Europę i Stany Zjednoczone. Kto jest militarnie zaangażowany w te wojny? No trzeba widzieć, oczywiście teraz się jeszcze Rosja przyłączyła i to nie jest łatwiejsze przez to, tylko trudniejsze. Niemniej kto wywołuje wojny, ten musi ponieść ich konsekwencje. nie byłoby tych wszystkich imigrantów, tych uciekinierów, gdyby rozwój tych krajów był uczciwie prowadzony od czasów dekolonizacji. W tej chwili neokolonializm w mojej ocenie jest bardziej okrutny niż dawny kolonializm, bo wówczas tak zwane metropolie inwestowały w kolonie, a dzisiaj jest tylko polityka rabunkowa w tych koloniach prowadzona.
I właśnie te kraje, które prowadzą tę politykę rabunkową, powinny uderzyć się w piersi także za te ataki terrorystyczne?
Oczywiście, że wywołanie takich nieludzkich sytuacji, w których ci ludzie żyją, w Syrii na przykład, jeżeli sobie wyobrazimy również, że takie Aleppo, nieznane przedtem przez nas ludzi tutaj w Europie żyjących, to było 5 milionów ludzi jednak. To było więcej niż dwa razy Warszawa. A więc ci ludzie chętnie tam żyli i chcieli tam żyć. Chrześcijanie na przykład tam istnieją od 2000 lat. To są najstarsze kościoły, właśnie te wschodnie, Iryty wschodnie. A teraz jest tam piekło, no po prostu piekło, w którym się nie da żyć. 4 miliony ludzi jest poza granicami Syrii, samej Syrii, ale co jest w Afganistanie, co jest w Pakistanie już w tej chwili też, no i w Jemenie, Somalia umiera z głodu w tej chwili, to jest przestrzeń bez państwa w ogóle. Co się działo w Republice Środkowej Afryki, się dzieje do dzisiaj. Znowu ogromny obszar ludzi zostawionych bez opieki państwa jakiegokolwiek, bo to państwo praktycznie tam nie istnieje. Ale istnieją wojny oczywiście o tablicę Mendelejewa, która jest w podziemiach tych krajów afrykańskich.
Na przykład. Jeszcze a propos głodu i tego, że w większości mediów nie są poruszane te tematy dotyczące na przykład choćby tak Jemenu czy Somalii, to w 2015 roku ludzie wydali na kosmetyki 940 milionów euro. O tym także w tygodniku Idziemy Anna Michen napisała. Taka kwota z pewnością pomogłaby w rozwiązaniu problemu głodu na świecie.
No problem głodu jest wynikiem braku sprawiedliwości elementarnej, bo jest nadmiar żywności produkowanej, mnóstwo żywności się marnuje i w związku z tym nawet się ogranicza, pewne są kwoty, prawda, wyznaczone, żeby nie przekraczać pewnych norm, a problemem jest nie tyle dowozić żywność z krajów, które tę żywność produkują, tylko problemem jest dać ludziom produkować żywność u siebie. Czyli produkcja żywności również przeznaczonej do handlu powinna być opłacalna dla rolnika. Tam pracę rolnika się w ogóle nie opłaca. Ceny, jakie się płaci tam na miejscu, są tak niskie, że z tego nikt nie jest w stanie wyżyć. I to jest ogromna tragedia. Afryka Zielona to są ogromne obszary, gdzie można produkować przez cały rok. Nie tylko w lecie, jak w Europie. Bo tam można mieć nawet 4 plony rocznie w rytm tych sezonów suchych i mokrych. Niemniej żywność się eksportuje. Farmerzy amerykańscy, którzy tę żywność produkują, są płaceni przez rząd amerykański jako pomoc trzeciemu światu.
Księże arcybiskupie, patrzę już na zegarek, niestety będziemy powolutku ukończyć. Zapraszamy na jutrzejsze uroczystości o godzinie 11:00, uroczysta msza święta w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
Dziękuję, skorzystam z zaproszenia i wszystkich serdecznie z panią redaktor zapraszam na tę uroczystość.
To jeszcze pytanie od naszych radiosłuchaczy, czy to prawda, że najpiękniejsza świątynia w Warszawie, a może nawet w Polsce, Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, ma szansę na miano sanktuarium?
Bazylika na Kawęczyńskiej?
Tak, na Kawęczyńskiej.
Mhm. Ona już jest bazyliką.
Tak, a czy to będzie... To nie ma związku z tym, że to nie może być sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego.
To jest wielkiej godności tej świątyni. Mamy tylko 3 bazyliki w naszej diecezji. To jest bazylika katedralna, bazylika właśnie Serca Jezusowego i bazylika Trójcy Świętej w Kobyłce. Tylko 3 mają tak wysoką rangę, prawda? Bazylik mniejszych, tak. A to jest świątynia, oczywiście, że jest świątynią. Jedną z licznych, które mamy.
Księża arcybiskupie, serdecznie dziękuję. To był dla mnie zaszczyt. Jutro uroczystość o godzinie 11 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Uroczysta msza święta. Będziemy dziękować za te 25 lat naszej diecezji. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.